Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Już dziękujemy Bogu za tę chwilę modlitwy w intencji naszej Ojczyzny. Myślę sobie, powinniśmy wykorzystywać takie spotkania, aby się modlić za Ojczyznę, ale powinniśmy codziennie modlić się za Ojczyznę. Może kiedy patrzymy teraz na to, co się dzieje, jak rozwija się dynamika życia publicznego, jeszcze bardziej powinniśmy postanowić, będziemy modlić się za nasz dom, za Polskę. Modlitwa to jedno, bardzo ważne, ale jest też i potrzeba pewnego rozwoju, pogłębiania świadomości na temat tego, co jest dobrem wspólnym w naszym domu, w ojczyźnie, w Polsce. Jak się dołożyć do budowania tego dobra wspólnego, że jakoś do pewnego stopnia wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni. I oto ta druga część naszego spotkania i nasz gość. Jest z nami dzisiaj pan marszałek Marek Jurek. Witam serdecznie, szczęść Boże. To jest gość bardzo nam znany i bym powiedział bardzo na miejscu. Jeśli cokolwiek zapamiętaliśmy z tej działalności, którą podejmuje pan marszałek, to chyba to wydarzenie, kiedy w sposób odważny, jednoznaczny podjął decyzję, że zostawia urząd, drugi urząd w państwie, żeby pokazać, jak bardzo ważnym jest temat obrony życia i poszanowanie prawa do życia, które mogło być bardziej jeszcze zagwarantowane w pewnym momencie, no ale wiemy, że się wtedy nie udało. Polityk z wykształcenia historyk, działacz opozycji niepodległościowej, poseł na Sejm kilku kadencji, ważny okres działalności, to także członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przez pewien czas także przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w latach 2005-2007, marszałek Sejmu, dzisiaj przewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej. Panie marszałku, bardzo się cieszymy, że jest pan z nami i chcemy właśnie poruszyć ten temat, który był zapowiedziany. No właśnie, proszę nas utwierdzić albo wyprowadzić z błędu. Czy to tak jest, że już w rodzinie trzeba się zatroszczyć o to, aby wychodzili z niej ludzie, którzy będą gotowi do podejmowania tych służebnych funkcji wobec społeczeństwa? Czy też jest tak, kiedy się patrzy na to, co się dzieje, że należałoby chronić młodych ludzi, młode pokolenie przed życiem publicznym, politycznym? Jak to jest?
Bardzo dziękuję też za powitanie i za możliwość obecności w tym świętym sanktuarium. Kiedyś jeden z moich przyjaciół tutaj założył rodzinę. Dzisiaj już mają troje dzieci, a on jest wybitnym, chociaż bardzo młodym uczonym. Natomiast to jest tak, że bardzo często przeciwstawia się życie publiczne, narodowe, te wielkie wydarzenia historyczne i z drugiej strony życie rodzinne, jako te inne, skromne, zamknięte, w ciszy i tak dalej. Jak spojrzymy na historię, to z reguły jest tak, że za każdym wielkim bohaterem, za każdym wielkim mężem kościoła albo stanu, czy to będzie święty Augustyn albo kardynał Wyszyński, czy to będzie Józef Piłsudski czy Roman Dmowski, z reguły stała matka i rodzina. Także tak naprawdę te wielkie wydarzenia, które potem możemy zrealizować razem w życiu narodowym, w życiu publicznym, najczęściej dojrzewają w małej wspólnocie rodziny. Tam się uczymy tego wszystkiego, co najważniejsze. Tam się uczymy swoich związków z życiem Kościoła czy narodu, ale tam się też uczymy pewnego stylu życia.
Nie chcę zaciemniać sytuacji, ale czy nie jest tak, że kiedy patrzymy dzisiaj na to życie publiczne, na działalność polityków, czy nie jest tam dominującą ideologia wrogości? Dlatego pytam, czy nie należy chronić?
Dzisiaj niestety jest tak, że rzeczywiście, że to życie publiczne, dobro publiczne sprowadza się bardzo często do wrogości ludzi nawzajem w stosunku do siebie. Gdyby zapytać, myślę, wielu ludzi o taką odruchową odpowiedź, co to jest dobro publiczne, to by powiedzieli, żeby było tak, jak my chcemy, a nie tak, jak tamci chcą. A tymczasem, jak spojrzymy znowu na Pismo Święte czy na historię, to wygląda zupełnie inaczej. No, na przykład w 3 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej w Piśmie Świętym, no to Salomon najpierw prosi Boga o to, żeby zrozumiał, co to jest dobro publiczne. Bo na przykład, jeżeli dzisiaj w narodzie wiemy, że nie ma ważniejszego wyzwania, jak przezwyciężanie kryzysu demograficznego, a więc danie Polsce więcej rodzin, naprawdę realizujących życie rodziny, dających życie dzieciom i wychowujących je do odpowiedzialności za innych ludzi, na dobrych ludzi, gdy to widzimy, to nie wystarczy powiedzieć, że jest źle. Trzeba powiedzieć, co zrobić. I znowu, nie wystarczy powiedzieć. Trzeba wskazać dobre rozwiązania. I znowu, nie wystarczy wskazać dobre rozwiązania. Trzeba konsekwentnie działać. Bo bardzo często nasze działanie zatrzymuje się na tym, że dobrze chcemy, na tym, że coś powiemy, na tym, że zgłosimy projekt, ale nie idzie tam, gdzie powinno iść, to znaczy do spowodowania rzeczywistych konsekwencji społecznych. I ta polityka dzisiejsza jest bardzo często rzeczywiście polityką słów i wzajemnej wrogości. Natomiast rodzina powinna wychować do odpowiedzialności. Rodzina powinna przede wszystkim przekazać młodemu człowiekowi pojęcie dobra wspólnego narodu, pojęcie dobra ojczyzny. To, na co czekamy. No, 30 lat temu czekaliśmy na niepodległość. Dzisiaj powinniśmy czekać na cywilizację chrześcijańską, która, no tak jak nas uczył Jan Paweł II, oznacza dzisiaj dwie praktyczne rzeczy. Przede wszystkim cywilizację życia i prawa rodziny. Bo dzisiaj już wiem, że cywilizacja chrześcijańska to jest, tak jak mówił Mickiewicz, po prostu cywilizacja ludzka. Więc jak nie ma cywilizacji chrześcijańskiej, to zagrożone jest życie i rodziny, czyli podstawa właściwie samej cywilizacji, podstawa samego społeczeństwa. Niektórzy mówią, trzeba się pogodzić, bo taki jest świat. Wystarczy właśnie, że my będziemy żyć w świecie słów, że my będziemy opowiadać o naszych poglądach. Nie. Świat może być normalny. Bóg stworzył świat dobrym, zła wola ludzi czyni go złym, ale dobra wola ludzi może przywracać mu taki kształt, w jakim świat został stworzony. I dlatego wychować dzieci, to wychować je do pracy i aktywnego czekania, do pracy, nadziei, zaangażowania na rzecz tego świata, w którym cywilizacja życia, prawa rodziny są poszanowane. Bo tylko taki świat może nieść przyszłość narodowi. Poza tymi zasadami nie ma przyszłości narodu.
Tak, ja myślę, będziemy od czasu do czasu wybiegać do tych spraw, jak powinno być na tym szerokim polu, ale ja będę wracał do rodziny. Właśnie kilka już bardzo ważnych podpowiedzi. Ale powiedzmy, że dla pełnienia tych funkcji publicznych, dla pełnienia tych zadań, o których myślimy, że przysłużą się dobru wspólnemu, potrzebne jest wychowanie do bezinteresownej służby, prawda? To jest i ta bezinteresowna, i ta służba, to jedno i drugie słowo jakby nie w modzie.
Tak, no właśnie to jest ten styl życia rodzinnego, dlatego że rodzina kształtuje poglądy człowieka, ale kształtuje też styl jego życia, po prostu postawę życiową. I teraz życie w rodzinie samo z siebie uczy człowieka służby. To jest bardzo znienawidzone dzisiaj słowo, władza rodzicielska. Tak jak w ogóle się bardzo często liberalizm oduczył nas pragnienia dobrej, prawowitej, sprawiedliwej, odpowiedzialnej, chroniącej ludzi władzy. A tak naprawdę odpowiedzialność rodziców to jest nic innego jak właśnie władza rodziców. To jest nic innego jak odpowiedzialność, opieka materialna, ochrona dziecka, przekazanie mu tradycji rodziny, zachęcenie go do pracy dla samego siebie, dla swojej własnej przyszłości. Bo na przykład nauka jest po prostu pracą młodego człowieka dla jego własnej przyszłości. Ale ta władza rodzicielska jest dzisiaj bardzo znienawidzona przez współczesną ideologię. Tak naprawdę się bez przerwy chroni młodych ludzi przed rodziną. Nawet tydzień temu była przyjęta ustawa o ochronie człowieka przed rodziną, zupełnie wbrew faktom. A tymczasem na przykład sama władza rodzicielska, autorytet rodziców, uczy młodego człowieka postawy służby. Sam fakt rodziny, że żyjemy w rodzinie, uczy człowieka przynależności, że należymy do pewnej wspólnoty, za którą musimy być odpowiedzialni. Poświęcenie rodziców uczy człowieka poświęcenia. Na przykład mnie moi rodzice uczyli zawsze tego. Ja niestety się może nie za dobrze nauczyłem, ale rodzice uczyli mnie zawsze tego, że kiedy w domu pojawia się gość, to oddajemy mu wszystko, co najlepsze. To jest gość, czyli jak to były takie czasy, że prawda, nie kupowało się na sztuki udka kurczaka w sklepie, tylko był jeden kurczak do podziału, więc najlepsze części oddaje się najlepsze części oddaje się gościom. Więcej, najlepsze części oddaje się słabszym. Dlatego, że w domu rodzice zawsze jedli najsłabiej. To, co najlepsze, oddaje się słabszym. I to jest ta nauka wspólnoty, odpowiedzialności, służby. To jest ta nauka poczucia przynależności.
I kiedy się zrozumie, że w pewnym momencie gdzieś tam pojawi się ta definicja, że ojczyzna to jest rodzina rodzin, to jest związek jakiś bezpośredni pomiędzy tą nauką a tym, co powinno funkcjonować na tych szerokich wodach.
To jest ten gotowy styl życia, który może się zatrzymać na rodzinie. No i przed tym Jan Paweł II bardzo przestrzega i w swoim nauczaniu o rodzinie w katechizmie rzymskim, że rodzina nie może się zamykać sama w sobie. No bo my znamy przykłady takich kultur rodzinnych, na Sycylii na przykład mafia i tak dalej, to też się mówi, że mafia to też jest rodzina. Rodzina nie może być dla siebie przeciwko społeczeństwu. Rodzina nie może mieć mentalności plemiennej, że wszystko zgarniamy do siebie, a zewnętrzny świat izolujemy się, a jak można, to szukamy w tym zewnętrznym świecie korzyści. Rodzina nie może mieć takiej postawy. Ale jeżeli te postawy, których człowiek nauczy się w rodzinie, postawy służby, przynależności, szacunku dla rodziców, więcej, szacunku dla każdego człowieka, bo dobra rodzina, dobrze funkcjonująca w społeczeństwie, uczy szacunku dla każdego człowieka. Mnie na przykład w domu nauczono tego, że jeżeli kogoś skrzywdzę, to zawsze powinienem przeprosić. I gdyby... Myślę, że w naszej polityce było więcej dzisiaj tego, że po prostu takiej chęci, na przykład chęci przyznania komuś racji, chęci znalezienia czegoś dobrego w drugim człowieku, to byłoby więcej solidarności narodowej. A tak naprawdę ta solidarność narodowa kształtuje się bardzo często, zaczyna się od tego, że w rodzinie jesteśmy nauczeni szanować każdego człowieka. I w tym sensie oczywiście, że rodzina musi pójść dalej, bo ona nie może zatrzymać się na sobie. Ale dobrze żyjąca rodzina przygotowuje wszystkie cechy człowieka, które są potrzebne do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za naród, żeby wziąć odpowiedzialność za innych ludzi. I nieprzypadkowo tyle rodzin katolickich tak dobrze przygotowało swoje dzieci do odpowiedzialności publicznej. Nieprzypadkowo, prawda, można powiedzieć, że nawet w naszym życiu narodowym to my jesteśmy solą ziemi. To, co mówił kardynał Wyszyński. No, jesteśmy. Jesteśmy tą solą ziemi. Absolutnie nie możemy się zamykać na innych. Trzeba widzieć, że bardzo często ludzie własnym wysiłkiem, nie mając pewnych danych, nie mając tak dobrze ułożonego życia, tylu tych darów w życiu, też znajdują drogę dobra, ale statystycznie biorąc, to życie katolickie w Polsce przekładało się na życie narodowe. Kościół bronił wolności. Ludzie wychowani w Kościele walczyli o wolność. Dlatego, że dobrze żyjąca rodzina przygotowuje te wszystkie cechy człowieka, które są potrzebne do tego, żeby naprawdę był dobrym Polakiem, żeby dobrze żył w społeczeństwie.
To są te działania, powiedzmy, z nadzieją na przeniesienie, na rozwinięcie. Ale są też takie, które trzeba zaplanować, a polegają na budowaniu jakiejś więzi z ojczyzną, takiego związku już, no właśnie, umiłowania ojczyzny od dzieciństwa. No ja myślę, że tutaj trzeba by podsunąć kilka pomysłów, jak to zrobić. No ten sierpień, który mamy, on jest jakąś taką okazją, ale proszę nam o tym powiedzieć.
Znaczy pierwsze to jest właśnie, bo docelowo, no to chodzi o to, żeby zbudować odpowiedzialność człowieka za swój kraj. No bo odpowiedzialność powoduje, że działamy, że jesteśmy zdolni do solidarności z tymi, którym należy się wsparcie, że jesteśmy zdolni do dokonywania dobrych wyborów czy rozpoznania dobra publicznego. To jest odpowiedzialność, ale najpierw po ukształtowaniu tego stylu no jest ważne ukształtowanie poczucia przynależności do ojczyzny, przynależności narodowej. I dlatego dla mnie taką najważniejszą rzeczą w życiu rodziny to jest pokazać na przykładzie własnej rodziny, jak życie konkretnych ludzi, życie konkretnej rodziny splata się z życiem narodu. Dla mnie takim bardzo ważnym momentem edukacji patriotycznej to było to, że rodzice, dziadek opowiadali o partyzantce po wojnie, która trwała nawet do lat 50. No muszę powiedzieć, że nie zdawałem sobie wtedy sprawy, jak bardzo jestem uprzywilejowany przez życie, że nie wszyscy mają takie doświadczenia w historii swojej rodziny. Wydawało mi się, że jak rodzice opowiadają o tym, że w stodole we wsi Malny był skład broni, który wyleciał w powietrze w 1946 roku, a potem UB wyaresztowało wieś. Czy jak tato opowiadał o tym, że oddział kapitana Kamińskiego Huzara wielokrotnie kwaterował u nas w domu, no to mi się wydawało, no wszyscy ludzie pomagali partyzantom, nic wielkiego. Potem okazywało się, że nie wszyscy. Ale takie opowiadania o tym, w jaki sposób rodzina dzieliła nadzieję cierpienia, nieszczęścia czy losy narodu, to najlepiej przygotowują człowieka, żeby chcieć w swoim życiu realizować dalej to samo. I dlatego ja uważam, że dwie rzeczy są ważne. No oczywiście my wszyscy musimy starać się żyć tak, żeby nasze wnuki miały o czym słyszeć od swoich rodziców, żeby nasze dzieci, opowiadając o nas, miały coś dobrego do powiedzenia naszym dzieciom. Ale drugie, my sami jako rodzice musimy przekazać naszym dzieciom historię rodziny i to jest często początek wszystkiego. No a dalej to jest kultura narodowa, dlatego że widzimy dzisiaj, no ja pamiętam w pokoleniu rodziców, dziadków, ludzie masę czytali. Dzisiaj telewizja wyparła lekturę. Ja się martwię o przyszłość, dlatego że mam taką obawę, że jeżeli następne czy kolejne pokolenie naszych wnuków nie będzie na przykład znało Sienkiewicza z ekranizacji filmowych, to już z książki może go nie poznać. I dlatego takie jest ważne, żeby w rodzinie nauczyć dziecko, żeby pokazać mu kulturę własnego narodu, nauczyć je czytać w podwójnym znaczeniu, w tym przede wszystkim znaczeniu, żeby wiedziało, co czytać, a więc zainteresować, a więc opowiedzieć ciekawie. I znowu, jak my sami nie będziemy czytać, to nie nauczymy innych czytać. Jak my nie znajdziemy dobrej książki, nie sięgniemy po nią, nie przekażemy jej swoim dzieciom. Nauczyć też historii. A historii można nauczyć choćby przez to, co tyle rodzin w Warszawie widać na Powązkach 1 sierpnia na przykład, przychodzących razem ze swoimi dziećmi. To jest taka lekcja patriotyzmu, która często mówi więcej niż opowiadanie. Wspólne pójście do kościoła 11 listopada, pokazanie, że miłość do Boga wymaga również czci dla własnej ojczyzny. Nawet jeżeli to jest, jeżeli nie ma obowiązku kanonicznego, żeby w tym dniu być w kościele, ale pokazanie, że to jest właśnie akt dobrowolnej miłości. Tych form jest bardzo wiele, ale często o historii, o literaturze ojczystej coraz bardziej będziemy musieli sami powiedzieć naszym dzieciom w domu, nie czekając, bo szkoła może pomóc, ale zainteresować musi dom. I to powinno się zacząć w domu i to coraz większym stopniu będzie spadało na nas samych.
I dlatego mówimy o wychowaniu do patriotyzmu w rodzinie, dlatego że naprawdę nie załatwią się te sprawy same. To, co pan marszałek mówi, wyłączyć telewizor, zrobić w domu trochę ciszy. Z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby było kiedy poopowiadać właśnie o tych dziejach rodzinnych. A po drugie, tak myślę sobie, żeby powiedzieć właściwą wersję, przekazać, bo dziś no myślę, że musimy boleć nad tym, że się przekazuje nam informacje, które nie oddają rzeczywistości tamtych wydarzeń. Nie wiem, boleję nad tym, co się stało z Grunwaldem, jak została ta historia, ta rocznica, przecież tak okrągła, przedstawiona, prawda? Tutaj trzeba mieć tę ambicję powiedzieć to, co właściwe i prawdziwe.
Dla mnie, księże dyrektorze, wielkim dramatem jest to, że przez 20 lat niepodległości nie powstał żaden film, który traktowałby właśnie o podziemiu niepodległościowym po II wojnie światowej. Na szczęście zaczynają już od pewnego czasu, szczególnie na tej fali, którą zapoczątkowało otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego, powstawać dobre filmy o okupacji niemieckiej. Ale na przykład mimo 20 lat niepodległości filmów o oporze, który był kontynuowany o Polsce walczącej również po zakończeniu wojny na zachód od nas, takie filmy nie powstają. I ciągle ta kultura wysoka, na przykład świadomość historyczna, nie znajduje przełożenia na język kultury masowej. No ale przeżyjemy i to. Przeżyjemy i to dlatego, że w PRL-u też takich filmów nie było i przekazywaliśmy to sobie po prostu w rodzinach, w kościele, przez własny obieg kulturowy, prasę nielegalną, dzisiaj już może być legalna i tak dalej, więc mówię, przeżyjemy i to. Tylko po prostu musi być ta wola i to zaangażowanie, żebyśmy naszą kulturę przekazali. Żebyśmy naszą kulturę przekazali, bo bardzo często tego nikt za nas nie zrobi. Ile jest w Polsce przykładów oporu katolickiego po II wojnie światowej, który ciągle nie doczekał się swoich muzeów, swoich obchodów, swoich dekoracji. W tym roku tylko w Zielonej Górze uroczyście obchodzono 50-lecie walki o dom katolicki. Były represje. Ludziom złamano życie. Do tej pory nie było pomników. Dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej powstała książka i tak dalej, ale nie było pomników, obchodów państwowych i tak dalej. Póki jeszcze tak naprawdę nie oddychamy naszą historią, to właśnie w naszych rodzinach, w naszych środowiskach, w naszych wspólnotach musimy ją przekazywać. Ale mówię, dzisiaj mówimy w tym sanktuarium o rodzinie, więc najpierw w naszych rodzinach. Dlatego, że jeżeli dziecko jest zainteresowane jakąś sprawą, to ono będzie tym żyło. To już potem, nie zważając na otoczenie, to raczej ono będzie dalej powtarzało o tym, czy szukało tej prawdy, przekazywało tę prawdę i będzie nią żyło. Tylko trzeba tym zarazić w rodzinie.
Idźmy dalej. Bo trzeba by poddać może w taką wątpliwość jeszcze jeden fakt. Czy my mamy prawo o tych kwestiach, o tym temacie mówić w Kościele? Pan marszałek przy ambonie. Jaki jest związek dobra ojczyzny z wiarą, z wartościami chrześcijańskimi? To jest bardzo interesujące, bo się nam to próbuje znów wytrącić. Powiedzieć, że nie, zbudujemy dobro, ale w oparciu, w oderwaniu od tego wszystkiego.
Związek jest zasadniczy, dlatego że tak jak Pan Bóg stworzył człowieka, tak stworzył i narody. Pan Bóg nas stworzył istotami społecznymi i życie narodowe to nie jest przypadek, to nie powstało gdzieś obok naszej natury, tylko tak jak rodzina, tak życie narodu wynika z samej natury, no pochodzi od Boga i do Pana Boga powinno wracać. Mówimy o tym wtedy, kiedy się spotkamy modlić za rodzinę, a modlitwa musi mieć dobrą intencję, więc musi pochodzić od umysłu otwartego na rzeczywistość, zainteresowanego sprawami. A teraz, jeżeli chodzi o dobro narodu, bo to jest bardzo zasadnicze. Nie ma przyszłości narodu bez rodziny. To, że po wielkich klęskach narodowych, tak jak II wojna światowa, potrafiliśmy się odrodzić, to tylko dlatego, że dobrze funkcjonowała rodzina. Solidarność, początek drogi do niepodległości Polski, była dziełem pokolenia wyżu demograficznego. To ludzie pochodzący ze zdrowych, wielodzietnych rodzin budowali ten ruch. To liczne pokolenie młodych ludzi mogło podejmować protesty w zakładach pracy czy na uniwersytetach. Rodzina była u podstaw tych zmian. Jeżeli Polska będzie narodem wymierającym, to nie pomogą nam najlepsze programy, największa integracja, mobilizacja, to po prostu nie będziemy mieli przyszłości.
A to jest
bo przyszłość
fakt,
jest rodzina.
To z tym się w tej chwili niestety zmagamy.
A druga rzecz to jest zachować duszę narodu po prostu. To znaczy związek narodu z Bogiem. Dzisiaj politycy podjęli wielki spór, wielką kampanię w sprawie krzyża, obecności krzyża w życiu publicznym na przykład. No powiedzmy sobie jedno. Bóg jest wszędzie u siebie. Dlaczego krzyże stoją na drogach, na skrzyżowaniach dróg, przed domami nawet? Dlaczego są obecne w życiu publicznym? Bo Bóg jest wszędzie u siebie. I to nie znaczy, że w każdym miejscu należy krzyż umieszczać, ale tam, gdzie jest, no to należy go uszanować, bo jest znakiem wiary i miłości. Natomiast tą zasadę my powinniśmy realizować nie tylko przez dramaty, które się rozgrywają w życiu narodowym, ale odważnie, śmiało w życiu publicznym Europy. W tej chwili w Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu jest spór zasadniczy. Obecność krzyży w szkołach, obecność krzyży w życiu społecznym. 1/4 państw Unii Europejskiej wystąpiła w obronie prawa obecności krzyża w życiu publicznym. Włochy, Litwa, Grecja, Rumunia, Bułgaria, Malta. 1/4 państw, wśród nich nie ma Polski. I co więcej, wśród nich nie ma Polski, rząd nie stanął po stronie krzyża i nie słyszałem, żeby opozycja żądała od rządu, żeby w Trybunale Strasburskim na Forum Europejskim stanął po stronie krzyża. Krzyż ma szerokie ramiona, sięga wszystkich. Jeżeli nie sięga wszystkich, to znaczy, że coś jest nie tak, bo nasze chrześcijaństwo nie jest naszą polską specyfiką. Jest więzią Polski z całym światem i jest podstawą naszej tożsamości i odpowiedzialności za inne narody, za Europę. Tożsamość człowieka wyraża się w jego odpowiedzialności za innych ludzi. Tożsamość narodu wyraża się w jego zadaniach wobec innych narodów. I to jest bardzo przygnębiające, jeżeli nasz kraj nie chce publicznie w Europie stanąć po stronie wartości chrześcijańskich. No ale oczywiście musimy to zmienić. I teraz, jeżeli my w naszych rodzinach, bo na nas wszystkich ciąży brzemię niewoli, jeżeli my wychowamy odważnych ludzi, wiedzących, że Polska może żyć w oparciu o zasady chrześcijańskie, wiedzących, że Europa może żyć w oparciu o zasady chrześcijańskie, jeżeli my wychowamy takich ludzi, to Polska będzie miała przyszłość. Jeżeli my w naszych domach będziemy z góry wychodzić z założenia, że nasze chrześcijaństwo mamy zamknąć za drzwiami naszych domów, a najlepiej, a jeżeli będzie nieco lepiej, to za granicami naszego kraju, to Polska nie będzie miała przyszłości. Ale ja wierzę w przyszłość Polski, która się zaczyna w rodzinę.
Trzeba odświeżyć pamięć. Pan marszałek bardzo dobrze pamięta, kiedy był temat naszej integracji ze strukturami europejskimi. Jak podpowiadamy, no chyba dla pozyskania niektórych, że wejdziemy po to, żeby utrwalić te najważniejsze wartości, również te ewangeliczne. No a dziś nie ma nas choćby w tej grupie wspierających tę walkę o krzyż.
Takie były powszechne deklaracje polityków, że Polska na forum europejskim ma bronić wartości chrześcijańskich i chce być na tym forum po to, żeby życie chrześcijańskie promować, wartości chrześcijańskie bronić. Dziś rzeczywiście się tak nie dzieje. W najlepszym razie słyszymy o chrześcijaństwie jako polskiej specyfice. Specyfika, folklor nie ma życia. Folklor może żyć w cepeli. Ale w życiu żyje to, co się innym przekazuje. To czym się po prostu żyje. I dlatego jest takie ważne, żebyśmy naprawdę nasze zasady realizowali w życiu społecznym naszego kraju i prezentowali publicznie na zewnątrz, żebyśmy nosili je z dumą, żebyśmy się ich nie wstydzili. A najważniejsze jest to, żebyśmy w życiu naszych rodzin wychowali młodych, odważnych ludzi, wiedzących, że mogą do innych wyjść ze swoimi przekonaniami ukształtowanymi przez chrześcijaństwo. Że mogą do innych wyjść jako chrześcijanie. A nie tylko, że z innymi mogą się spotkać na zupełnie innej płaszczyźnie, bo z tym musimy żyć zamknięci w domu.
Panie marszałku, czas bardzo szybko biegnie, nie da się wszystkiego powiedzieć w ciągu pół godziny. Na szczęście bywa pan w różnych miejscach, broniąc tych wartości, na których nam bardzo zależy i bardzo o to prosimy. Natomiast w podsumowaniu, proszę nam powiedzieć, w tym temacie, o którym mówimy, czego należy się wystrzegać, co jest dla nas zagrożeniem? A co budzi nadzieję? Bo to się nam cały czas przeplatało. Były jakieś takie lęki, które trzeba zauważyć i nazwać, ale są też iskry nadziei i to trzeba podkreślić. Co tutaj po jednej i po drugiej stronie?
W życiu naszych rodzin i w życiu naszego narodu musimy przede wszystkim mieć dobre pojęcie dobra wspólnego naszego narodu. Czym jest to dobro wspólne? To w niektórych sprawach wszyscy się zgadzamy, że na pewno pomyślność gospodarcza należy do dobra wspólnego. Gdy mówimy, że silne państwo jest potrzebne, to już niektórzy powiedzą, że nie jest potrzebne do niczego, bo niedawno znany aktor powiedział, że najważniejsze jest nasze życie, a nie Polska. I też to bardzo ciekawe, że zobaczcie państwo, jak bardzo, jeżeli nie myśli się w kategoriach życia, które trwa po naszej śmierci, jak bardzo łatwo przestać myśleć nie tylko o tym, że człowiek żyje dalej, ale jak łatwo przestać myśleć o tym, że inni na ziemi żyją dalej i że naród żyje dalej. Jeżeli się nie myśli w kategoriach wiary, to człowiek myśli w kategoriach 20, 30 lat, 40 dalej już mnie nie interesuje. A naród jest tym, co się przekazuje, w przyszłość. Więc najważniejsze jest pojęcie dobra wspólnego narodu, żebyśmy dobrze je rozumieli. A z tego dobra wspólnego narodu nie można usunąć praw rodziny i cywilizacji życia, dlatego że przyszłości narodu nie zbudujemy na walkach partyjnych, na wrogości. Ja mówię to w oparciu o doświadczenie człowieka, który 30 parę lat działa w życiu publicznym. Ja pamiętam lata 70., kiedy zakładaliśmy Ruch Młodej Polski. Wtedy nam mówiono, po co? Wystarczy Komitet Obrony Robotników, nie twórzmy żadnych opozycji prawicowych, katolicy nie powinni się oddzielać. Pamiętam początek lat 90. Antykomunizm jest bardzo ważnym odruchem zdrowia moralnego narodów. Papież Pius XI w 37 roku poświęcił opór całego katolickiego świata wobec komunizmu pod patronat świętego Józefa. Antykomunizm jest bardzo ważnym odruchem, ale on musi być obroną cywilizacji chrześcijańskiej, tak jak wtedy papież uczył. Na początku lat 90. my powiedzieliśmy, tak, jesteśmy antykomunistami, ale walczymy o prawa rodziny, o prawo do życia. Radykalna centroprawica mówiła, teraz nie czas. Te sprawy mogą poczekać. I dzisiaj bardzo często słyszymy to znowu. Cywilizacja życia, prawo rodziny, teraz nie czas. Są rzeczy pilniejsze. Jeżeli odłożymy te sprawy najważniejsze, to stracimy panowanie nad naszą przyszłością i będziemy co 10-15 lat mądrzy po szkodzie, kiedy będziemy stwierdzać, że ci, których wcześniej odrzucano, jednak mieli rację. I dlatego co jest bardzo ważne, żebyśmy myśląc o dobru wspólnym narodu, pamiętali, że przede wszystkim rodzina, cywilizacja chrześcijańska, natura ludzka, bo bez tych wartości, na których trzeba budować pomyślność gospodarczą i siłę państwa, Polska nie ma żadnej przyszłości, bo najsilniejsze państwo będzie słabe, bez rodzin i bez Polaków. Zresztą bardzo często na Zachodzie dzisiaj już to widzimy.
Panie Marszałku, życzymy dużo sił i takiej nieustępliwości w promowaniu tych wartości i walce, żeby one rzeczywiście były pragnieniem nas wszystkich. Bardzo dziękujemy. Pan marszałek Marek Jurek był dzisiaj z nami.
Bóg zapłać bardzo. Bardzo dziękuję. Już teraz się pomódlmy się już teraz za naszą ojczyznę.
Tak, teraz przechodzimy już do Eucharystii, przeżywać będziemy to, co jest najważniejsze na tym naszym spotkaniu. Ja tylko dodam, że pana marszałka wspiera, będąc tutaj z nami w Kaliszu, żona pana marszałka, pani Izabela. Pozdrawiamy serdecznie i cieszymy się, że jest tutaj z nami.